20, pierwsza 30, poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Pozytywizm, praca organiczna i modernizacja Polski. Ten temat na antenie Radia Maryja podejmuje pan profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak. Witam panie profesorze w naszym studiu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, a zatem pozytywizm, praca organiczna to jeden wymiar pozytywizmu i spojrzenia na pozytywizm dziś podczas rozmów niedokończonych, a drugi wymiar modernizacja Polski, no praca organiczna też na rzecz polskiej ojczyzny patriotyzmu. Zamieniamy się w słuch, byśmy na podstawie tego, co pan nam przedstawi, mogli następnie współtworzyć, dopowiadać, dopytywać nasze rozmowy niedokończone. Zapraszam i proszę.
Bardzo dziękuję, ojcze. Drodzy słuchacze, ja oczywiście będę pamiętał o tym, że spotykamy się w audycji Rozmowy Niedokończone, więc wykład nie potrwa zbyt długo. Bardzo liczę na państwa pytania, państwa dopowiedzenia. To zawsze jest ogromną wartością audycji tych wieczornych w naszym radiu. Temat, o którym dzisiaj chcę do państwa mówić, jest tematem historycznym. Oczywiście XIX-wiecznym, ale sądzę też, że jest to takie zagadnienie, które wiele bardzo wnosi do myślenia o naszej współczesności. I bardzo wiele jest dziś pretekstów, by właśnie o pozytywizmie, by o pracy organicznej i o tych XIX-wiecznych pomysłach na modernizację Polski mówić. Zacznę od takiego nawiązania bardzo oczywistego. Ledwie wczoraj obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu powstania styczniowego. To już pewnie 154. rocznica tego zrywu. Zrywu, który, jak państwo dobrze wiecie, zakończył się rok później, czy z górą rok później, 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej zginął powieszony dyktator powstania Romuald Traugut. Kolejny więc XIX-wieczny zryw, kolejne powstanie po tych nadziejach związanych z poprzednimi wysiłkami zbrojnymi, z epopeą napoleońską, z powstaniem listopadowym, wiosną ludów, wieloma jeszcze innymi podejmowanymi przez Polaków czynami zbrojnymi, konspiracjami. Mija więc pół stulecia nieustannych, powiedzieć można, prób zbrojnego odzyskania niepodległości i przychodzi kolejna klęska. Niezmiernie dotkliwa. Pojawia się więc pytanie, czy ten wzór, dotąd aktualny wzór zachowań Polaków wobec historycznej próby, czy on nie jest przypadkiem wzorem samobójczym? Co się stanie, jeśli po raz kolejny młode pokolenie sięgnie po broń? Może to będzie już ostatnie powstanie. Po raz pierwszy chyba po tym powstaniu, po powstaniu styczniowym, pojawiają się takie głosy. Pamiętam taki zapis w rachunkach prowadzonych przez Józefa Ignacego Kraszewskiego, takie głosy, że jeszcze jedna taka katastrofa i naród może przestać istnieć. Oczywiście, że jest w XIX wieku, jest w literaturze romantycznej obecna idea nieśmiertelnej wspólnoty, ale ta kolejna katastrofa była tak dotkliwa, że podobne, pesymistyczne wnioski mogły się nasuwać. Co więc robić dalej? I właśnie to pokolenie, które uczestniczyło w powstaniu styczniowym, lub o powstaniu miało wiadomości dokładne, bo były to przeżycia rodzinne. Właśnie w tym pokoleniu pojawia się idea, by może nieco zmienić ten wzór polskich zachowań. A może słowo nieco jest tutaj nieodpowiednie, by dokonać pewnej mocnej, radykalnej zmiany. Pomyślmy o tym, o tej połowie stulecia, rok 1864, następne. To przecież jest stulecie, w którym te państwa, które cieszą się niepodległością, te narody, które posiadają swoją państwowość, rozwijają się niezwykle dynamicznie. To jest czas wielkiej prosperity państw kolonialnych. To jest czas wielkiego wzrostu znaczenia państwa pruskiego, a później zjednoczenia Niemiec. To jest czas wielkiego rozwoju kapitalizmu europejskiego. To jest oczywiście także czas rozwoju uniwersytetów, rozwoju powszechnego szkolnictwa. Powiedzieć można, że wiek XIX to czas postępu, na marginesie którego pozostawał naród pozbawiony swej państwowości. Naród, który dodatkowo wykrwawia się w kolejnych powstaniach. Nic więc dziwnego, że pojawia się wówczas, właśnie na przełomie lat 60. i 70., bardzo wyraziście, głośno artykułowany program pracy organicznej, pracy u podstaw. Oczywiście te pojęcia znamy doskonale z edukacji szkolnej, bliżej ich wyjaśniać nie trzeba. Takie myślenie organiczne, czyli wyobrażanie sobie życia społecznego na kształt żywego organizmu. Organizmu, którego wszystkie części, wszystkie organy muszą być zdrowe i sprawne, by tenże organizm mógł prawidłowo funkcjonować. To myślenie jest oczywiście dawne, ma swoją długą tradycję. No, wystarczy przypomnieć choćby kazania księdza Piotra Skargi, który przecież też o królestwie w takich kategoriach mówił i myślał. Jednak wiek XIX inaczej sprawę stawia, w większym stopniu łączy tę organiczność społeczeństwa z ówczesną nauką, z pojawiającymi się ideami ewolucjonistycznymi. W te szczegóły oczywiście wchodzić nie trzeba, być może w rozmowie o nich powiemy więcej. Najważniejsze jest to, że polskie elity intelektualne, te warszawskie, nazywano ich także warszawskimi postępowcami, dochodzą do wniosku, że należy odsunąć myśl o kolejnym powstaniu, że stanowczo się tego typu dążeniom należy przeciwstawić, a dążyć przede wszystkim do wzmocnienia życia społecznego, do wzmocnienia gospodarczego, do samoorganizacji, do usunięcia patologii społecznych, do usunięcia, a przynajmniej ograniczenia nędzy, do zapewnienia Polakom, którzy żyją przecież w nienormalnych warunkach niezniewolonego narodu pozbawionego państwa, by jednak temu narodowi zapewnić jak najlepsze możliwości rozwoju, by wykorzystać wszelkie legalne środki, by siłę społeczeństwa wzmocnić. Warto w tym momencie, skoro mówię o drugiej połowie wieku XIX, mówię o latach 60. i 70., mówię o środowisku warszawskich postępowców, zwrócić uwagę na to, i to może tu w Toruniu, w tej rozgłośni jest ważne również dlatego, że przecież ojcowie zawsze podkreślają rolę szkolnictwa wyższego, rolę kształcenia studentów. Warto podkreślić, że to pokolenie, o którym dzisiaj będę z Państwem rozmawiał, że ono ukształtowało się między innymi dzięki takiemu krótkiemu epizodowi w dziejach polskiego szkolnictwa wyższego, jakim była Szkoła Główna Warszawska. Właściwie, kiedy się myśli o krótkim trwaniu tej uczelni, to wtedy chyba mocniej dochodzi do świadomości fakt, czy mocniej dochodzi do świadomości ten niezwykły wpływ, jaki może mieć szkoła wyższa na życie społeczne. Oto Szkoła Główna Warszawska powstaje w trudnym czasie, powstaje bowiem w 1962 roku, w tym czasie przedpowstaniowego wrzenia. Margrabia Aleksander Wielopolski doprowadza do utworzenia nowoczesnej uczelni. Bardzo szybko organizują się jej wydziały. Jak najlepsi profesorowie, jakich tylko można w tak krótkim czasie zgromadzić w Warszawie, zostają zatrudnieni w tejże uczelni. Uczelni, która istnieje ledwie 7 lat. No, czas niezwykle krótki, zwłaszcza myśląc o trwaniu każdej placówki edukacyjnej, a już szkoły wyższej zwłaszcza. Tymczasem, kiedy popatrzeć na polskie życie społeczne, popatrzeć na aktywność tych, którzy byli absolwentami szkoły głównej lub tylko przez krótki czas w tej uczelni studiowali, myślę chociażby o Bolesławie Prusie czy o Henryku Sienkiewiczu, to okaże się, że ci ludzie, że to środowisko wywarło ogromny wpływ na polskie życie w drugiej połowie wieku XIX. Był to taki ożywczy, intelektualny impuls. Oczywiście wielu studentów szkoły głównej poszło do powstania, wielu w powstaniu zginęło. Jednak powiedzieć można, że ci, którzy pozostali mądrzejsi nie tylko o tę historyczną naukę wynikającą z powstania, ale także o ten znakomity program, jaki w uczelni prowadzonej przez rektora Józefa Mianowskiego panował. To jedna uwaga dotycząca tego szczególnego czasu lat 60. Druga, dotycząca pracy organicznej i mówiłem, że to zjawisko, które przecież nie zostaje, nie ma jedynie tej realizacji pozytywistycznej, że praca organiczna to zjawisko, to działalność, którą obserwować możemy w różnych momentach, w różnym czasie. Ale w wieku XIX chyba szczególnie ważne, by zwrócić uwagę na pracę organiczną, która już od lat 20. prowadzona jest w zaborze pruskim. Powiedzieć można, że teoria i praktyka pracy organicznej, zanim zostanie sformułowana przez warszawskich pozytywistów, urzeczywistnia się już wcześniej, pół wieku wcześniej, a przynajmniej 30 lat wcześniej w warunkach zaboru pruskiego w Wielkopolsce. Co do autorstwa terminu, historycy pewnie nadal tego do końca nie wyjaśnili, ale myślę, że w znaczeniu, które jest bliskie temu, jakie dziś określeniu praca organiczna nadajemy, używał pierwszy tego sformułowania August Cieszkowski, wybitny wielkopolski filozof, który o pracy organicznej pisał już w latach 40. XIX wieku. To także praca, która ma się odbywać w ramach legalnych struktur państwa, państwa niewłasnego, bo przecież to państwo zaborcze, to państwo pruskie, ale państwa, które stwarza pewne możliwości prawnego działania, prawnej aktywności, stwarza możliwości tworzenia społecznych struktur, stwarza możliwości samoorganizowania się polskiego żywiołu. Być może do pracy organicznej w zaborze pruskim w trakcie rozmowy jeszcze powrócimy, jednak tematem głównym są dziś pozytywiści, więc pora przenieść się na powrót do Warszawy lat 70. i 80. bowiem to właśnie w dawnej stolicy Polski to ognisko pozytywizmu powstanie. Co zawdzięczamy pozytywistom? Na co oni przede wszystkim zwracają naszą uwagę? No, myślę, że ci z Państwa, którzy mają w pamięci swoje lektury pozytywistyczne, na podobne pytanie odpowiedzą bez trudu. No, zawdzięczamy pozytywistom przede wszystkim znakomitą literaturę. To nie będą programy literackie ogłaszane wyłącznie, programy działania społecznego ogłaszane wyłącznie trybem publicystyki. Nie, najważniejszym sposobem dotarcia do świadomości czytelników była literatura. Literatura, trzeba powiedzieć, niezwykła. No dość zdać sobie sprawę z tego, że w latach 80., począwszy od roku 84, następuje w literaturze polskiej czas dla prozy, dla powieści absolutnie niepowtarzalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę choćby rok 1888, to przecież rok, kiedy Sienkiewicz kończy Panem Wołodyjowskim trylogię, na półki trafia Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, a na stronach Kuriera Codziennego ukazują się kolejne odcinki Lalki Bolesława Prusa. Niezwykłe spotkanie arcydzieł. Bo przecież każda z tych powieści prezentuje inny sposób myślenia o literaturze. Inny sposób opowiadania niezwykle zajmujących historii, osadzonych przecież w tak różnych realiach. Powiedzieć można, to może zabrzmi prowokująco, że tych troje pisarzy, Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus, to oni nauczyli Polaków czytać. Nauczyli czytać w takim wymiarze, powiedzieć można, powszechnym. Chyba nie było, na pewno nie było dotąd w literaturze polskiej takiego zjawiska niezwykłej popularności powieści, na których kolejne odcinki, na których kolejne tomy czeka się z taką niecierpliwością. Nie było też powieści, nie było takiej literatury, nie było takich książek, które by z równą mocą trafiały do ludzi rozmaitych stanów społecznych, rozmaitej sytuacji majątkowej, rozmaitego wykształcenia. Jest w tym coś niezwykle frapującego i w jakimś stopniu to ta literatura wykonuje pracę organiczną, bo właśnie w taki organiczny sposób łączy odbiorców tych powieści. Uzmysławia tymże czytelnikom, że przecież stanowią to pewien wspólny organizm, że to do nich, jako do wspólnoty adresowane są te utwory. Dzieła Orzeszkowej, Sienkiewicza, Prusa wchodzą ze sobą w bardzo ciekawy dialog. Dialog dotyczący oczywiście kwestii pisarskich, dotyczący pytania, na czym polega ideał powieści, czym powieść powinna się zajmować, jakie idee przekazywać czytelnikom. No, jak pamiętamy, Sienkiewicz stwarza obraz dawnej Polski, urzekający szlachetnością, malowniczością rycerskich bohaterów. Orzeszkowa, tak precyzyjnie skomponowanej powieści Nad Niemnem, podsuwa wzór życia godziwego, zrównoważonego, byśmy dziś powiedzieli, życia bliskiego naturze, z podkreśleniem wartości pracy, z podkreśleniem szacunku dla przeszłości. A Prus tworzy w Lalce niezwykłą panoramę społeczną, jednocześnie wciąga czytelnika w krąg najpoważniejszych pytań, w krąg nierozwiązanych dylematów, w krąg wielkich problemów nie tylko tamtego czasu, ale każdego czasu. No bo przecież lalka każe nam postawić tego typu pytania, jak stać się szczęśliwym, jak ułożyć swoje relacje ze światem, co to znaczy być wolnym. Niezwykła, taka wielonurtowa praca wykonana przez literaturę, którą ja też nazwałbym pracą organiczną. Pracą, która rzeczywiście tworzyła wspólnotę czytelników, uzmysławiała im najważniejsze dylematy epoki. Jesteśmy w tym czasie niezwykłym, czasie, w którym pokolenie szkoły głównej, w którym wspomnieni pisarze uzmysławiają sobie, jak poważny jest dystans między ziemiami podzielonej przez zaborców Polski, a rozwijającymi się krajami Europy. I będą pozytywiści, zwłaszcza Bolesław Prus, pewnie na niego jako na swoistego kronikarza tych czasów warto spojrzeć uważniej, podkreślać rangę wzmacniania tego, co byśmy nazwali potencjałem społecznym, także potencjałem ekonomicznym. Bolesław Prus będzie z uwagą obserwował rozwój wielkich przedsiębiorstw, wielkich warszawskich fortun, Kronenberga, Blocha. Będzie patrzył na to, jak wielkie banki, jak właśnie rozwój kolejnictwa wpływa na podniesienie poziomu gospodarczego. Będzie oczywiście tej działalności sekundował, będzie patrzył na nią z wielką nadzieją. I właśnie kiedy o tym pomyśleć, że mamy przed sobą taką sytuację narodu zniewolonego, narodu po kolejnej klęsce, to chyba z takim szczególnym szacunkiem należy przyjąć te próby, być może ratowania tego, co tylko da się uratować, a potem próby rozwijania, wzmacniania tego, co dziś nazywamy kapitałem społecznym. Właśnie ten wielki wysiłek samoorganizacji społeczeństwa. Można byłoby tak nieco anegdotycznie powiedzieć, że ze szkodą dla literatury Bolesław Prus angażował się w dziesiątki rozmaitych towarzystw. Był członkiem Towarzystwa Cyklistów, Towarzystwa Gry Szachowej, Towarzystwa Higienicznego. Mógłbym jeszcze długo wymieniać. I nie jest to tylko jakieś dziwactwo pisarza i trwonienie czasu. Nie. To jest znak tego, że dla Prusa i dla pozytywistów to, że ludzie potrafią łączyć się na zasadzie takiej dobrowolności, na zasadzie wzajemnego świadczenia sobie usług, łączyć się, współdziałać, było po prostu ogromną wartością. Czy tego typu stowarzyszenia, instytucje mogły zastąpić nieistniejące państwo? Zapewne nie. Ale choćby w niewielkim stopniu rekompensowały brak własnego państwa. Z drugiej strony to państwo, myślę tutaj o Rosji carskiej, było państwem zaborczym, to nie ulega wątpliwości. Było państwem wobec żywiołu polskiego wrogim. Wiemy, jakie represje po powstaniu styczniowym na Polaków spadły, jak konsekwentnie utrzymywana była polityka rusyfikacji. Z drugiej jednak strony można wskazywać na takie przykłady pozytywne, dostrzegane również przez pozytywistów, dostrzegane przez Bolesława Prusa, jak na przykład działalność prezydenta Warszawy, który przecież był Rosjaninem, a który doprowadził do niezwykłego rozwoju miasta, do powiększenia liczby jego mieszkańców, do nowoczesnej sieci wodociągów. Mamy więc do czynienia z taką sytuacją, kiedy to, co możliwe, to, co legalne, jest przez polskie elity w zaborze rosyjskim realizowane. Oczywiście ten program modernizacji, ten program rozwoju, ten program gromadzenia kapitału szeroko rozumianego, nie tylko tego finansowego, choć ten też był istotny, nie był możliwy do zrealizowania w warunkach zaboru, warunkach braku państwa. Ale jednak wskazywał pewien wzór, pozwalał wzmocnić społeczny potencjał. Myślę tak o tym, nawiązując też do poprzedniej audycji, w której z profesorem Glogerem zajęliśmy się tematem literatura niepodległość. Było to w rozmowach niedokończonych w listopadzie poprzedniego roku. Wtedy mówiliśmy o literaturze XIX wieku i pomyślałem o niej wówczas, że ona nam pokazuje jakby dwa skrzydła. Po jednej byłoby więc to skrzydło romantyczne, to, które podkreśla piękno i niezbywalność wysiłku, także wysiłku zbrojnego, który ma doprowadzić do zyskania niepodległości. Pokazuje na ten wzlot ducha. A z drugiej strony jest to skrzydło, powiedzieć można, praktyczne, umownie nazwijmy je pozytywistyczne, które pokazuje na to, jak działać na co dzień, jak doprowadzić do tego, jak zmierzać w tym kierunku, by po prostu móc lepiej żyć. To lepiej żyć oznaczało w przypadku pozytywistów również taką szczególną wrażliwość na ludzkie nieszczęście. Oni nie pisali o tym w jakiś sposób sentymentalny, w jakiś sposób, powiedzieć można, melodramatyczny. Ich nowele i opowiadania są często, powiedzieć można, surowe, a wskazują na to, co przecież i dzisiaj jest czymś niezmiernie istotne, więc na to, by nie zatracać wrażliwości na tych, którzy sobie radzą gorzej, by nie tracić ich z pola widzenia, by też nie marnować żadnego talentu, by nie marnować tych ludzkich zasobów, które przez, choć brzmi to okropnie, ten współczesny żargon, ludzkie zasoby, więc może powiedzmy lepiej, by nie marnować żadnego ludzkiego talentu tylko dlatego, że ktoś może nie mieć dostępu do wykształcenia, czy może urodził się gdzieś z dala od wielkich ośrodków. Takiej wrażliwości także pozytywistyczni organicznicy nas uczą. Z wielu powodów właśnie dzisiaj warto tę naukę, ten wzór pozytywistyczny przywoływać. Romantyzm jest niezwykle ważnym składnikiem polskiej tradycji, ale warto go uzupełniać także tą dawką trzeźwości pozytywistycznej, pozytywistycznego mierzenia zamiarów na siły, pozytywistycznego liczenia się z okolicznościami, pozytywistycznej wytrwałości, pozytywistycznej pracowitości, pozytywistycznej skromności. Takiego myślenia o swoim uczestnictwie we wspólnocie, które jest związane ze służbą, z pracą, nie zawsze przecież efektowną, nie zawsze związaną z jakimiś wielkimi gestami. Często to jest praca szara, praca wymagająca pokory, praca, która może czasami jest i codzienną udręką, a jednocześnie jest tym, co pozytywiści cenili szczególnie. Więc ten moment swoistej równowagi między moimi dążeniami, moimi pragnieniami, a dobrem, potrzebami ogółu, pewnie bardzo trudno tę równowagę osiągnąć. Ale to, że ważne jest poszukiwanie takiej równowagi, to właśnie warszawscy pozytywiści wskazywali. No i właśnie też już kończąc, obiecałem Państwu, że będę jak najszybciej zmierzał do tego, by nasza audycja była rzeczywiście audycją rozmowy niedokończone, a nie niedokończony wykład. Więc już ostatni akapit z myślą o tym, co wydarza się właśnie teraz, kiedy tak często i z takim przekonaniem wyrażane są programy właśnie modernizacji Polski, programy podniesienia poziomu polskiej gospodarki, polskiego przemysłu. No właśnie, to jest chyba także sięgnięcie po tradycję pozytywistyczną. I tak na pociechę można byłoby, tak wzmacniając te dzisiejsze projekty, można byłoby pomyśleć, zobaczmy, ile się pozytywistom udało osiągnąć mimo braku własnego państwa. Mimo tego, że żyli w państwie wrogim, w państwie zaborczym. A dzisiaj, kiedy być może analogiczne zadania podejmowane są w warunkach własnego państwa, no chyba tym większe są szanse powodzenia.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pozytywizm, praca organiczna i modernizacja Polski. Naszym gościem profesor doktor habilitowany Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, zapraszając naszych radiosłuchaczy do współtworzenia tych rozmów niedokończonych na temat pozytywizmu jako pracy organicznej i modernizacji Polski. Przypomnę telefony 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Moje pytanie. Ja osobiście powrót do pozytywizmu rozpocząłbym od siłaczki i rozdziobał nas kruki i wrony. Od czego pan profesor by rozpoczął powrót do pozytywizmu, jeżeli chodzi o literaturę i lektury?
No, w przypadku tych dwóch wspomnianych przez ojca opowiadań, to mówilibyśmy już o pewnym dziedzictwie pozytywizmu, prawda? Stefan Żeromski jest już autorem, którego zazwyczaj w kontekście Młodej Polski wskazujemy, ale oczywiście on wyrasta z tej pozytywistycznej atmosfery. Był zafascynowany twórczością Bolesława Prusa. Oczywiście czytał te same książki, o których przed momentem mówiłem, i oczywiście jego opowiadania także wyrastają z doświadczeń chociażby noweli pozytywistycznej. Natomiast prawdę powiedziawszy, gdybym ja miał odpowiedzieć, od czego się w moim przypadku pozytywizm zaczyna, nie powiem, że na tym kończy, ale jest to książka, w której w moim zdaniem jest wszystko. Są wszystkie najważniejsze idee pozytywistyczne i to powiedzieć można ukazane ze stron wielu. No to jest lalka Bolesława Prusa. Książka, która w samym zamyśle autora miała należeć do cyklu powieści z wielkich pytań epoki. powieść, która tworzona jest już, jak wspominałem, w połowie lat 80., więc po pokonaniu pewnej drogi, po zweryfikowaniu pozytywistycznych programów, pozytywistycznych idei przez realia życia. To jest powieść, którą czytać można zarówno pamiętając o tym XIX-wiecznym kontekście, ale także zwracając uwagę na to, jak ona wpisuje się w doświadczenie chyba każdego człowieka. To jest niezwykle gęsta, niezwykle intensywna, niezwykle przejmująca opowieść. Także do lalki zapewne wracać warto zawsze. No, pamiętam, że nie tak dawno, dwa lata temu, czy niespełna dwa lata temu, wróciliśmy do lektury lalki wspólnie w ramach narodowego czytania. I było to chyba szczególne doświadczenie. Przekonaliśmy się w takim wymiarze zbiorowym, że nie jest to powieść, która byłaby dla nas po upływie tylu lat od momentu jej wydania obojętna, że zawiera te problemy, te pytania, które są ważne także dla człowieka współczesnego.
Dziękuję. Pierwszy telefon już za chwilę na naszej antenie. Przypomnę, pozytywizm, praca organiczna i modernizacja Polski. Naszym gościem profesor Wiesław Ratajczak.
Święty żar. Ej, drogi tu, a może tu tysięcy, od naszych gór nie zwoli gwiaźdki zar. Raz trzeci już zaczynały drogę dzięki, wsi Polska broń, jak złotych posłów mar. Dziś płacił ty, przez matek i wdowienki, ej, baczność chcę i w lekko serce par. Ej, drogi,
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Będzie
pan Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie szanownych gości i słuchaczy Radio Maryja. Ja chciałbym właśnie zabrać głos.
I kto do nas telefonuje?
Ja telefonuję z Krzysztof.
Krzysztof. Jeszcze. Prosimy, panie Krzysztofie.
Chciałbym wtrącić tutaj swoje zdanie na temat właśnie polskiego pozytywizmu, ale jak profesor, jak szanowny nam profesor na pewno w swojej gdzieś tam drodze naukowej wie, że kiedyś została napisana taka bardzo ciekawa książka autora Emanuela Rostworowskiego, to był XVIII wiek. Oczywiście jak każdy wiek obejmuje i ma swoje źródła w końcu XVII wieku i początku XIX wieku. Właśnie tam autor, ta książka była pisana chyba w latach bodajże 70. Natomiast to dzisiaj jest uważana za książkę, która mimo pisania w tamtych czasach źródło było neutralne, nie było ocenzurowane, nie było też jakieś specjalnie polityczne. Więc jak autor zaznaczył, jeżeli mówimy, zaczniemy od polskiej tragedii, czyli pierwszego rozbioru Polski, 1772 rok. My musimy pamiętać o tym, że Polska w czasie pierwszego rozbioru posiadała No niestety tyle wojska, co teraz za czasów ostatnich rządów, to 12 tysięcy wojska było wtedy. Natomiast sąsiednie państwa, takie właśnie państwa jak Prusy, same Prusy miały, same tylko te Prusy, czyli 150 tysięcy wojska, czyli te ziemie północne Polski, bo tak naprawdę to jeszcze nie były Niemcy. W samych bitwach wtedy, w XVIII wieku, brały armie półmilionowe, więc wyobraźmy sobie terytorium Polski, ono było większe oczywiście niż teraz, które posiadało tylko 12 tysięcy wojska. A związane to było z tym, że zawsze skarb króla, podobnie jak teraz nasze współczesne państwo, bo to można analogicznie też porównać, dlaczego my jesteśmy tragedią, taką martyrologią narodową. Dlaczego jesteśmy taką tragedią, ponieważ nie mamy jednej, którą musimy budować cechę właśnie. Oczywiście, że pozytywizm, jak nie tylko w Lalce, bo przecież tak, Marian Dąbrowska Noce i Dnie. Patrzmy tutaj właśnie na ten bardzo silny pozytywizm, jak ten przysłowiowy bohater Bogumił, on poświęca swoje całe życie i młodość powstańczą, czyli poświęca się dla kraju i próbuje to zrobić dla narodu i no niestety, no jak w Polsce czasami są te dzieje niestety tragiczne, mimo dobrych chęci. I właśnie tutaj do czego zmierzam, bo my nie mamy jednej podstawowej cechy, to jest tak zwana wspólne budowanie wspólnego dobra kosztem swoich ambicji, bo nawet jak słuchamy współczesne media, odbywają się różnego rodzaju nawet zawody takie ostatnio, no to zawsze z naciskiem na tą jednostkę, a niekoniecznie na drużynę właśnie, już tak jakby gorzej, pomijana. Dlaczego? Dlatego, żeby wyrobić w narodzie taki indywidualizm, ale indywidualizm silny jest zatraceniem całej zbiorowości narodu. I tutaj ja bym tutaj, podróżując po Europie, właśnie zastanawiałem się, bo na przykład ostatnie lata też byłem, mieszkałem między innymi też w Skandynawii. Miałem taki zawód medyczny, który pozwala mi tam podróżować i podejmować różne prace. No teraz już nie mogę, ale w każdym bądź razie zauważyłem jedną rzecz. My dzisiaj, Polacy, boli mnie to, jak słucham na przykład niektórych ludzi, którzy gdzieś tam narzekają, bo dali 500+, takie przysłowiowe, to jest też bardzo pozytywizm, to właśnie buduje ten naród. A w społeczeństwach zachodnich nikt w życiu nie za nawet złego słowa nie powie, jeżeli słyszy się o dobru dziecka. Na przykład w Skandynawii do 18 roku życia jest karą, jeżeli jest karą nałożoną. Wiadomo, że Zachód ma swoje negatywne i pozytywne strony, natomiast karą nałożoną dla rodzica, jeżeli nie pójdzie do dentysty z dzieckiem, bo zdrowie dziecka, przyszłość narodu, 18 lat kończy młody człowiek, ma zapewnioną naukę, to co najważniejsze, prawda? On dostaje środki na to, żeby się uczył, więc nie ma dysproporcji, jest wyrównanie szans. My mamy problem z wyrównaniem szans, bo u nas jest takie, ja mam, ty już nie musisz mieć. Ty możesz pracować dla mnie, możesz być moim niewolnikiem, ty i twoja rodzina z pokoleń na pokolenie, będziesz dziadem i byłeś dziadem. No i to właśnie powoduje rozwarstwienie tej społeczności, powoduje to, że jesteśmy państwem słabym. Najsłabsze ogniwo powinno być najmocniejsze, bo najmocniejsza jest zawsze rodzina, dzieci, przyszłość, naród. I to się buduje wtedy z taką całością, z lepkością. Państwa narodowe powstały wtedy, kiedy skończyły się, to fajnie, jeszcze sam Mikołaja Reja, kiedy zaczęły się pisać narodowe epopeje, narodowe świadomości powstawały wtedy.
Dziękuję panie Krzysztofie. Pozdrawiamy gorąco.
Ja dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz z Bogiem. Bóg zapłaci.
Z Panem Bogiem dziękuję.
Bardzo dziękuję panie Krzysztofie. To niezwykle ważne dopowiedzenie do kilku pana uwag chciałbym się odnieść. Pierwsze, no to tak, to jest rzeczywiście fundament myślenia pozytywistycznego, to odniesienie do tradycji polskiego oświecenia. Tak, to na pewno powracają te idee sformułowane u schyłku pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy właśnie, to warto podkreślić, podjęto spóźniony, bardzo intensywny wysiłek modernizacji państwa.
państwa, jak pan, panie Krzysztofie, zauważył, no bardzo słabego, tak nieporównywalnego z sąsiadami pod względem no chociażby właśnie zdolności obronnych. Twórcy oświecenia zwracają uwagę na rolę wykształcenia, na rolę edukacji, na rolę instytucji państwowych, jakości tych instytucji. Tamten wysiłek okazał się spóźniony, okazał się nieskuteczny, ale bez wątpienia, także za sprawą szkoły głównej, gdyż studia nad epoką oświecenia w szkole głównej warszawskiej były prowadzone z wielką intensywnością, więc także dzięki szkole głównej ta pałeczka od modernizatorów tych XVIII-wiecznych, tych ze schyłku I Rzeczpospolitej, trafia w ręce pokolenia warszawskich pozytywistów. Druga uwaga, która mi się w związku z pana wypowiedzią nasuwa, no świetnie, że pan podkreślił tę rolę wyrównywania szans, tę uwagę, z jaką pozytywiści spoglądają na dziecko. Rzeczywiście dziecko jest bohaterem bardzo wielu pozytywistycznych opowiadań, nowel, Prusa, Orzeszkowy, Łysienkiewicza. Bardzo często są to tragiczne losy dziecka. Dziecka, które jest zaniedbane, które jest pozbawione opieki, które jest pozbawione szans na przyszłość. Pan powiedział o wyrównywaniu szans i powiedzieć można, że takim nowoczesnym językiem można było, czy współczesnym językiem, można byłoby opowiedzieć o pozytywistycznych fabułach, o pozytywistycznych losach bohaterów dziecięcych. Właśnie uwrażliwienie na los tych najsłabszych, którzy sami sobie nie poradzą, których rodzice także często nie mają możliwości zapewnienia im wykształcenia, opieki. Taka wspólna troska, która ma dziecko wychowujące się w rodzinie otaczać. No i to kolejne, no właśnie warto to podkreślić, świetnie pan to ujął, to napięcie między indywidualizmem, który kojarzymy z romantyczną wizją człowieka, a podkreślaniem relacji, jakie łączą człowieka ze społeczeństwem. To podkreślanie było domeną pozytywistów. Zobaczmy, jakie niezwykłe bogactwo przekazuje nam tradycja literatury XIX wieku, jaką skalę ludzkiego doświadczenia. Jest to coś, z czego naprawdę warto korzystać na co dzień. I jeszcze jedna uwaga, jeśli można. Mianowicie przytoczył pan, sięgając po dzieła znakomitego historyka, profesora Emanuela Roztworowskiego, z którego książek chyba wszyscy uczyliśmy się w historii oświecenia. Przytoczył pan te dane dotyczące liczebności polskiej armii, czy Armii Rzeczpospolitej przed jej upadkiem. Ja myślę, że warto też przypomnieć, że w czasie, o którym mówimy, również Polacy podjęli takie bardzo uczciwe, albo bym nawet powiedział brutalne studia nad własną przeszłością. Działo się to w Krakowie. Wspomniałem więc o Wielkopolsce, wspomniałem o zaborze rosyjskim, o Warszawie. Teraz przenieśmy się do Galicji. W Krakowie i we Lwowie, dzięki temu, że monarchia austro-węgierska staje się państwem, w którym szanowane są wolności tych narodów, które państwo to zamieszkują. Również Galicja cieszy się autonomią, rozwijają się więc polskie uczelnie Krakowa i Lwowa przede wszystkim. I wówczas powstaje taka grupa historyków, którzy nazywani są Krakowską Szkołą Historyczną, którzy z niezwykłym krytycyzmem spoglądają na polską przeszłość. Właśnie podkreślając to, o czym pan mówił.
Indywidualizm posunięty do granic, brak dbałości o dobro wspólne, osłabianie własnego państwa. Zwłaszcza znany jest tu przykład być może jednej z najpopularniejszych książek XIX wieku, a jednocześnie takiej najbardziej krytykowanej, najbardziej dyskutowanej, myślę o Dziejach Polski w Zarysie, profesora Michała Bobrzyńskiego, znakomitego historyka z Krakowa, który, no, streszczając jego wywody, można byłoby powiedzieć, który przekonał swych czytelników, że w gruncie rzeczy za upadek Rzeczpospolitej odpowiadają sami Polacy, że to konsekwentne osłabianie własnego państwa, uderzanie we własne państwo, niszczenie jego struktur nie mogło skończyć się dobrze. I że oczywiście sąsiedzi skorzystali z okazji, ale nie mogliby z niej skorzystać, gdybyśmy sami o swoje państwo dbali. To właśnie dokonuje się w latach 70., 80. w polskiej refleksji historycznej uprawianej przez historyków galicyjskich, przez krakowską szkołę historyczną. Bardzo dziękuję za pana dopowiedzenia.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże.
Proszę ojca, chciałbym zabrać...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Jestem Andrzej, dzwonię z okolic Krynicy. Serdecznie pozdrawiam autorów na pięknej audycji. I swoją refleksję zacznę może od kształtowania się moich poglądów. To znaczy, im jestem starszy, tym bardziej fascynuje mnie okres pozytywizmu, okres pracy organicznej. Doceniam te walory, które kiedyś mi umykały. Bardzo mocno umykały, w szerokim tego słowa znaczeniu. No choćby taka rzecz jak kształtowanie świadomości społecznej. Wybudzenie Polaków, nas, z jakichś, prawda, szerokich, ciągle życie korzeniami w czasach świetności, oczywiście to miało wielkie znaczenie, ma wielkie znaczenie, ale sprowadzanie jak gdyby do tego, co jest istotą życia, tworzenia państwowości, narodu, w aktualnie istniejących warunkach, wykorzystywanie tych szans. Tworzenie także, może na gruncie historii zauważyłem pewną rzecz, jakiejś metodologii historii zupełnie innej niż wcześniej. To znaczy kiedyś to były historyjki ludzi, bitew, no historie, bo może złe słowo użyłem. Właśnie w okresie pozytywizmu pojawia się analiza uwarunkowania wydarzeń historycznych. Już ja Napoleona nie analizuję jako genialnego wodza, tylko pokazuje się, jaką była Francja, jakie miała warunki i tak dalej, i tak dalej. I to wtedy pozwala rozumieć mechanizmy historii, bo historie osób czy zdarzeń oderwane od podłoża po prostu mają, no, mogą tylko zamęt wprowadzać, po prostu są powierzchowne. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. To, co się zaczęło rodzić, to znaczy wrażliwość na problemy społeczne, o których tak pięknie pan profesor przed chwileczką opowiadał. Wrażliwość na rodzącą się klasę robotniczą. Nowy zupełnie element w życiu społecznym narodu. To samo, jeżeli chodzi o warstwę ziemiaństwa i chłopstwa. Zainteresowanie się tymi problemami, jakim żyje, ewentualnie podawanie wzorca, według jakiego... Walka z różnymi przesądami, które panowały, uprzedzeniami. Więc wszystko to pozwala mi twierdzić, że naprawdę warto byłoby w naszych czasach właśnie wrócić do tych idei, do pracy cierpliwej. Ja już nie chcę przedłużać, bo ja bym podał przykłady mojego wuja, romantyka, który po prostu, kiedy Polska w 1939 roku skończyła byt, tak mu się wydawało, to popełnił samobójstwo. Młody chłopak, 17-latek. Nie, po prostu nie wyobrażał sobie życia dalej. A przecież życie dla Polski to, prócz walki, to nauka, praca, trwanie. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo i pięknie za tą audycję. Będę dalej słuchał wnikliwie. Dziękuję.
Dziękuję, panie Andrzeju. Z Bogiem.
Panie Andrzeju, no właściwie każde pana zdanie zawierało taką treść, którą warto byłoby no, rozbudować, skomentować, ale do kilku pana myśli chciałbym się odwołać koniecznie, bo pewnie w tym wstępnym słowie nie powiedziałem tego zbyt dokładnie. Zwrócił pan uwagę na przykład między innymi na to, że czasy pozytywizmu to także czas kształtowania się klasy robotniczej. Rzeczywiście, kiedy myślimy o takim organicznym sposobie ujmowania społeczeństwa, to po drugiej stronie, jako wzór zupełnie odmienny, jawi się idea rewolucyjna, która przecież właśnie wtedy, w latach 80., będzie się w Europie rozwijać. Ruch robotniczy będzie przyjmował formy nierzadko radykalne, formy zmierzające do rewolucji. Formy, w których podkreślać się będzie raczej to, co społeczeństwo dzieli, to, co prowadzi do nieuniknionej walki klas, niż to, co decyduje o jakiejś społecznej spoistości, co jest jakąś szansą współpracy, wymiany dóbr i usług, etc. Pozytywiści temu niebezpieczeństwu rewolucji starali się za wszelką cenę przeciwstawić. Druga kwestia, o której pan wspomniał, też ogromnie ważna, to kształtowanie świadomości społecznej. Również w odniesieniu do pewnych przesądów, uprzedzeń, którymi oczywiście w każdym czasie społeczeństwo i każde społeczeństwo jest w jakiś sposób przesiąknięte, a które w wielu przypadkach ograniczają możliwości rozwoju, możliwości współpracy. Przy czym pozytywiści robili to właśnie nie w taki sposób, powiedzieć można, pouczający, ale znów za sprawą pięknej, dojrzałej literatury. Myślę, że tutaj także wykonali ogromną pracę. Właśnie pracę na rzecz ograniczenia przesądów społecznych, uprzedzeń. I jeszcze jedno. Mówił pan o tym, że to pozytywizmu się jakby dojrzewa, że z każdym rokiem jest panu łatwiej, czy wydaje się panu, że stosowniej jest ujmować rozmaite problemy właśnie w kategoriach pozytywistycznych. Może to jest tak, że pozytywizm uczy właśnie pewnego dojrzałego dystansu, pewnej spokojnej analizy problemów. Każe powściągnąć emocje, może nie reagować od razu, ale spokojnie zgromadzić dane, wyciągnąć wnioski i dopiero wtedy działać, reagować. Myślę, że to jest też jedna z nauk, jakie z pozytywizmu płyną.
Radio Maryjan, prosimy bardzo. Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Czy już można?
Jesteśmy na antenie.
Witam. Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca Benedykta i pana profesora. Trochę sprowokowało mnie do zabrania głosu ten głos pana właśnie Andrzeja, który mówił, że powinniśmy wrócić do tej idei. I od tego zaczęła się ta moja refleksja. Otóż właściwie wydaje mi się, że w tej chwili jest taki moment, że właściwie nasz rząd powraca do tej idei, ponieważ Żeromski, mój ukochany pisarz, pogrobowiec powstania, ale mogę go zaliczyć w sumie w pewnym sensie do pozytywistów, bo zaraz to uzasadnię, Otóż Żeromski powiedział, że radość z odzyskanego śmietnika, kiedy odzyskaliśmy wolność w 1918. W tej chwili jest ta radość z odzyskanego śmietnika, a nasi rządzący starają się ten śmietnik uporządkować i my też powinniśmy się przyłączyć. I może to tak brzmi, że mówię banały, ale właśnie teraz właściwie można by wrócić do tej idei, bo właściwie jest taki moment, w którym niby te 27 lat wolności, ale no, ale wiadomo, nie będę już tego rozwijała. Ale wracając na chwilę do mojego Żeromskiego kochanego, którego muszę jakoś tę refleksję pogłębić właśnie w związku z nim. Otóż Żeromski, no niby pan, bo pan, znaczy wzruszył mnie ojciec Benedykt, bo zaczął właśnie od, nie wiem, czy od rozdziubią nas kruki wrony powiedział, że zaczniemy ten pozytywizm od czegoś i pan profesor właściwie tak powiedział, że Żeromski to jakoś nie bardzo tam pasuje. Coś takiego słyszałam. Otóż nie będę polemizować oczywiście z panem profesorem, ale dla mnie Żeromski jest, no był sumieniem narodu wtedy. Nie wiem, dlaczego teraz tak mało się Żeromskiego lansuje. Otóż na przykład ludzie bezdomni, przecież to wszystko były ideały pozytywistyczne, romantyczne, ale i pozytywistyczne. Ludzie bezdomni to był poza Weselem Wyspiańskiego taki najważniejsze dzieło w sumie, bo dotyczyło tego, że ludzi najlepszych się wykluczało, że ludzie stawali, nie mieli miejsca, ci najlepsi. Więc oczywiście w inny sposób niż u Wyspiańskiego było to rozliczenie, bo inny okres. Ale weźmy chociażby ideę szklanych domów, którą razem ze swoim kolegą, profesorem Szkoły Głównej Handlowej, tylko rektorem, ale nie pamiętam nazwiska niestety, wymyślił. Przecież to tak piękne. Szklane domy dla tych prostych właśnie ludzi. I poza tym Żeromski, no we wszystkim co pisał, tyle pisał o powstaniu, przecież rozdziubiał nas kruki wrony, następnie Wierna Rzeka. To wszystko było rozliczanie się, był tak wrażliwy, dlatego mówiono sumienie narodu, bo on był wrażliwy na właśnie na tę biedę. Ja nie mówię, że ja innych pozytywistów, znaczy stricte nie lubię, ale tak jest, boleję nad tym, że w tej chwili być może to chodziło o to, że on tak lubił, ja nie wiem, jakiś socjalizujący, ale przecież to jest po prostu postać, on miał dostać Nagrodę Nobla w 1924, tylko napisał Wiatr od morza, którym naraził się Niemcom, przypominam, i mimo że dostał za to nagrodę, ale w rezultacie niestety Nagrody Nobla nie dostał, a ja uważam, że on powinien dostać. I właśnie chciałabym, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy ten porządkujemy ten śmietnik, żeby mógł Żeromski zaistnieć w lekturach, większej ilości lektur. To jest po prostu cudowny człowiek, który czuł człowieka innego. Czuł tę wrażliwość, miał na właśnie na tę niesprawiedliwość narodu. On bolał nad tym wszystkim i poza tym, no, niekwestionowanym był, pisarzem, którego, no nie wiem, no dziwi mnie, że jest taka cisza wokół niego. Być może to się zmieni, ale powtarzam, porządkujemy ten śmietnik, Żeromski, który jest pogrobowcem powstania. W pewnym sensie zaliczam go, ponieważ on się urodził ponad rok po powstaniu, ale cały czas był pod wpływem tego, co się działo wtedy i przecież jego rodzina i Kielce, ta góra Słowik nad Kielcami, którą odwiedziłam kiedyś, bo chodziłam po Kielecczyźnie, że to wszystko było w jego psychice. No poza tym jeszcze, przepraszam, w związku z powstaniem, bo była rocznica, tak przepraszam na marginesie, chociaż to nie pisarz, ale Artur Grodger z tymi swoimi, prawda, właściwie tak jak Żeromski pisał o Polsce, tak Grodger malował. I to też włączyłabym w to wszystko, co można porządkować ten nasz śmietnik. Jeszcze raz przepraszam, że może tylko o Żeromskim, ale jest to mi bardzo bliski pisarz i dziękuję ojcu Benedyktowi, że zaczął właśnie taki, zaakcentował. A właśnie pan Andrzej uzupełnił, że należy wrócić do pozytywizmu, do pozytywistycznych idei. Zresztą, przepraszam, polecam dzienniki Żeromskiego, jak on się męczył. On nie zdał matury, Na weterynarię dostał się dlatego, że to był jedyny wydział, na który nie trzeba było mieć matury. Głodował, miał zresztą wrotem gruźlicę. Prus go poznał z żoną, więc wszystko jest tak związane z Prusem, jego życie. I w ogóle bardzo bym chciała, żeby w tej nowej, w naszej Polsce teraz wrócono do lektur, bo to jest po prostu pisarz pod każdym względem szalenie potrzebny, żeby tę tożsamość narodową jakoś rozumieć. Oczywiście pozytywiści przede wszystkim tak samo, tylko mówię, że mało się o nim mówi.
Pani Mario, wszystkiego pani dobrego. Mario, dziękujemy.
I dziękuję panie ojcu Benedyktowi, że wspomniał Żeromskiego. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Panie profesorze.
No to ogromna przyjemność słuchać panią Marię, która jest tak zafascynowana twórczością Stefana Żeromskiego. Mimo wszystko tak z obowiązku historyka literatury będę się upierał przy tym, że Stefan Żeromski, choć tak mocno jego twórczość jest zakorzeniona w pozytywizmie, jest jednak pisarzem epoki młodej Polski, zarówno biorąc pod uwagę kwestie stylu, jak i tych idei, które
było to wielkim moim zdziwieniem.
W jego opowiadaniach pojawiają. Ale to prawda, że także osobiste relacje z Bolesławem Prusem, one wskazują na takie mocne zakorzenienie w pozytywistycznym widzeniu świata, które to pozytywistyczne treści Żeromski nasyca pewnym tragizmem, pesymizmem, no i też nasyca nowym sposobem literackiego ujmowania świata. To na pewno jest pisarz, który powróci, bo to rzeczywiście nie jest kwestia, czy to nie tylko kwestia jakichś decyzji tych, którzy zawiadują o światą, ale także takiej autentycznej ważności jego dzieła. On rzeczywiście jest tym, który nie pozwala jakoś tkwić w jakimś uśpieniu, w jakimś braku wrażliwości. To jest pisarz, który właśnie ciągle tak głęboko niepokoi, który także ukazuje tragizm ludzkiego doświadczenia, nie tylko tragizm historii. I może jeszcze też z takiego historyczno-literackiego obowiązku powiem, że to nie Żeromski pisał o radości z odzyskanego śmietnika. Przypuszczam, że takie ironiczne spojrzenie na niepodległą Rzeczpospolitą chyba jest obce, czy byłoby obce Żeromskiemu. To Juliusz Kadan-Bandrowski, autor powieści Generał Barcz, tym sformułowaniem radość z odzyskanego śmietnika się posługiwał. Co oczywiście nie oznacza, że Żeromski wobec tej rzeczywistości odzyskanej niepodległości, odzyskanej wolności ojczyzny był bezkrytyczny. Wiemy doskonale, że przedwiośnie właśnie z całą jaskrawością ukazuje to, co w wolnej Polsce na nagane zasługiwało. To można dodać, tak wracając do postulatu pani Marii, postulatu Żeromskiego, powrotu Żeromskiego, można dodać, że właśnie dzisiaj dowiedzieliśmy się, że do następnego wspólnego czytania prezydent proponuje między innymi przedwiośnie. Zobaczymy, jak ułoży się głosowanie w tym roku, ale wśród czterech zgłoszonych propozycji jest ta powieść Stefana Żeromskiego, czyli widać, że Żeromski nie pozostaje nam obojętny, a też ostatnio ukazują się nowe, znakomite wydania jego powieści, jego publicystyki. Także on ciągle jest obecny. Może nie w tak szerokiej skali, jakbyśmy tego mogli oczekiwać, ale jest. Na szczęście jest.
Chociaż szklane domy w XXI wieku to synonim bogactwa, luksusu i takiego wybraństwa wręcz.
Tak, choć to oczywiście pomysł fantastyczny, zresztą jak pamiętamy w powieści podawany przez ojca głównego bohatera, ojca, który jest dotknięty szaleństwem, a z drugiej strony pomyśleć o tym, o tej idei szklanych domów jako takim niezwykłym pomyśle modernizacyjnym właśnie, prawda? Taki, jako takiej niezwykle nowoczesnej technologii. I zresztą ten utopijny pomysł był przecież realizowany już w dwudziestoleciu międzywojennym, już nie jako utopia, ale jako realny projekt budowania nowoczesnych mieszkań dla warszawian z rozmaitych grup społecznych, nie tylko dla robotników, także dla inteligencji. Szklane domy były stawiane w Warszawie dwudziestolecia międzywojennego. W każdym razie ta idea była wcielana w życie.
Pozytywizm jako praca organiczna i modernizacja Polski to temat, który dziś na antenie Radia Maria podejmuje profesor Wiesław Ratajczak. Prosimy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, czy już jestem, mogę...
Jest pani na antenie, prosimy bardzo.
Tak, kłania się Anna z Warszawy.
Prosimy pani Anno.
Ja jestem częstym takim gościem, że tak powiem, nieaktywnym, nie zabierającym głosu na w takim domu spotkań z historią na ulicy Karowej. Kiedyś tam koleżanka moja, która jest profesorem geologii, powiedziała: przyjdź Aniu, dowiesz się o szklanych domach zbudowanych w dwudziestoleciu międzywojennym przy kopalni bazaltu. No więc ja się oczywiście wybrałam na to spotkanie. Prowadził pan Kuba Kozłowski. Bardzo pięknie opowiadał o Janowej Dolinie, bo to się tak nazywała ta miejscowość. Zbudowana była właśnie z myślą o tym, jak mogły wyglądać szklane domy według pomysłu Żeromskiego. Był tam piękny plan zabudowy tego miasteczka, tej osady. Podmurówka, drewniane piętra i tak dalej. Oczywiście wszystko to zostało zniszczone przez Ukraińców. No jakby nie chciałabym teraz może do tego tematu nawiązywać, ale spalenie ludzi, spalenie całej tej osady i tak dalej miało to miejsce w czasie II wojny światowej. Natomiast ponieważ jakby tematem wiodącym są te szklane domy Żeromskiego, to chciałam powiedzieć, że pan Kuba Kozłowski, który opowiadał nam o Janowej Dolinie w Domu Spotkań z Historią, pięknie mówił na ten temat, być może jeszcze nieraz ten swój wykład powtórzy. I był to bardzo piękny, bardzo piękny, bardzo treściwy wykład. No to tyle chciałam tylko się do audycji włączyć, że szklane domy były rzeczywiście budowane. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobranoc.
Dobranoc, bardzo gorąco dziękujemy. Pan profesor, słowo?
No to rzeczywiście niezwykły przykład tego, że literatura może tak bardzo inspirować życie, że to, co się wydaje literacką fantazją, jest jakby wyprzedzeniem tego, co można zrealizować w świecie. To jest no, bardzo piękne. Rzeczywiście był Żeromski inspiracją nie tylko dla pisarzy, ale jak widać także dla inżynierów. To jest coś rzeczywiście niezwykle ważnego.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony
na wieki wieków. Amen.
Zawsze dziewica. Z tej strony Dariusz z Warszawy na tą chwilę. No i od dłuższego czasu bardzo fajnie się słucha o pozytywizmie, o tych rzeczach, o pięknych, ładnych domach, wymarzonych praktycznie przez Żeromskiego. Lecz dziś mamy to, co mamy. I bardzo dobrze byłoby, żeby wróciły te czasy dla Polski, dla narodu pozytywne, ale żeby to miało miejsce, żeby to się ziściły marzenia Żeromskiego, należałoby wprowadzić realne rzeczy i by podwaliny naszego państwa miały po prostu sens, byt. Jest jedną rzeczą podstawową, której nikt albo nie chce, albo się boi, albo te siły zła są tak silne, że po prostu blokują. Blokują odrodzenie narodu polskiego. A odrodzenie to jest podstawa wymiaru sprawiedliwości. I wtedy po prostu będzie realne, żeby te marzenie nie tylko Żeromskiego, innych ludzi, marzenia, znaczy, tak samo.
Żeby te marzenia się na pewno zaczęły nie tylko spełniać same z siebie, ale też i realizować. Gorąco dziękuję. Ja tutaj poproszę pana profesora, ponieważ ostatnie telefony zostały sprowadzone do szklanych domów, do takiej tęsknoty z jednej strony i też stają się przyczynkiem do takich rozważań społeczno-gospodarczo-politycznych. Natomiast obyśmy tutaj mieli na uwadze, że rozmawiamy o pozytywizmie jako pracy organicznej modernizacji Polski. No w tej modernizacji te szklane domy można byłoby umieścić, ale czy cały pozytywizm możemy zamknąć, jak również nasz temat dzisiejszych rozmów, do idei szklanych domów Żeromskiego?
No, zapewne nie, zapewne nie. To pewien symbol symbol, który znajdował następnie swoje realizacje w świecie fizycznym, ale to, co chyba jest najistotniejsze w tych projektach pozytywistycznych, to no, powiedziałbym ta zdolność do samoorganizowania się, zdolność do wspólnego działania, do wspólnego rozwiązywania kwestii, to często bardzo przyziemnych. No, mówiłem o tym, do jakich stowarzyszeń, do jakich towarzystw należał Bolesław Prus. I to właśnie, że ludzie jakby z rozmaitych stron politycznego sporu potrafili wtedy, w XIX wieku, działać wspólnie, no to jest ogromną wartością. Działać wspólnie w takich bardzo konkretnych, praktycznych, a jednocześnie decydujących o wszystkim sprawach. Ja może takim przykładem się posłużę, zawsze się nim posługuję, gdy myślę o działaniach organicznikowskich w XIX stuleciu. Przykładem no, mi geograficznie bliskim, bo wielkopolskim, mianowicie takimi postaciami symbolicznymi dla pracy organicznej w Wielkim Księstwie Poznańskim, czyli w ówczesnym zaborze pruskim, są generał Dezydery Chłapowski i dr Karol Marcinkowski. I teraz gdyby o tych dwóch wybitnych postaciach powiedzieć, co ich różni, no to byśmy cały katalog spraw mogli wymienić. No różni ich pochodzenie społeczne, różni ich stosunek do religii. Generał Chłapowski był człowiekiem niezwykle pobożnym. Doktor Karol Marcinkowski
raczej swojej pobożności publicznie nie objawiał. Różne ich poglądy polityczne. Chłopowski był konserwatystą, doktora Marcikowskiego pewnie należałoby nazwać liberałem i tak dalej, i tak dalej. Tych różnic było wiele. A jednocześnie to właśnie ci dwaj ludzie zrobili wspólnie dla Wielkopolski tak dużo, że ich działania, ich wzór właściwie decydował o tym, jak wyglądało życie społeczne w zaborze pruskim przez całe stulecie. Oni stworzyli wzór działania organicznikowskiego. I myślę, że to jest chyba to, co z tych działań organiczników, pozytywistów i tych wcześniejszych jest taką najważniejszą dla nas nauką aktualną dzisiaj. Właśnie to, że oczywiście są momenty, kiedy musimy się różnić, musimy się wspierać, ale też w przypadku takich spraw często praktycznych, codziennych, takich, które wymagają solidnej, wytrwałej pracy, no można przejść ponad różniącymi nas poglądami, po prostu działać wspólnie. To chyba jest najistotniejsza nauka, czy powiedzieć można najistotniejszy dar, jaki od XIX-wiecznych organiczników otrzymujemy dzisiaj. Właśnie ta zdolność do samoorganizowania się, zdolność do współpracy. Takie nie ideologicznie ufundowanej, ale właśnie związanej z taką elementarną potrzebą współdziałania, z poczuciem, że na pewnym poziomie jesteśmy wspólnotą i że możemy pewne wspólne cele realizować.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Danuta z Warszawy. Chciałam się przedstawić jako półinteligent minionych czasów. A dlaczego? Dlatego, że przechodziłam reformę szkolną, która doprowadziła do tego, że moja edukacja z zakresu literatury polskiej skończyła się najczęściej na romantyzmie. Nigdy nie doszłam do pozytywizmu, a tym bardziej do Młodej Polski. Tego żałuję ogromnie, bo przecież to bliższe nam okresy naszej polskiej rzeczywistości, a nie dane mi było to poznać nie z mojej winy, tylko z winy właśnie przeprowadzanych reform szkolnych. Swoją naukę rozpoczęłam w gimnazjum od pierwszej klasy w systemie jeszcze czteroletnim, który miał się kończyć tak zwaną małą maturą. I będąc w czwartej klasie, już ostatniej, nagle znalazłam się w klasie ósmej w systemie dziesięcioletnim. Reforma spowodowała, że nauka kończyła się na romantyzmie. Potem był system dwuletni liceum. Zaczynano znów naukę i kończyła się ona nagle też na romantyzmie. Nie doszłam nigdy do ciekawych tematów, które dzisiaj są przedmiotem obecnej audycji, za co serdecznie dziękuję panu profesorowi i ojcu, że spowodował właśnie ten wykład, bo chłonę tę wiedzę, brakuje mi naukowej analizy, próbuję własnymi sposobami dotrzeć do tej wiedzy, co nie jest łatwe. Myślę, że tak z perspektywy czasu, że ta reforma obecnie zapowiadana w naszym szkolnictwie spowoduje, że ta wiedza o naszej polskiej rzeczywistości minionej i obecnej będzie poszerzona i że młodzież nie będzie musiała nazywać siebie półinteligentami w swoim życiu. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam serdecznie pana profesora i ojca. Szczęść Boże.
Dziękujemy, z Bogiem.
Ogromnie ważna kwestia. Zresztą zdradzę, że rozmawialiśmy z ojcem o tym problemie przed audycją, zastanawiając się nad tym, czy w istocie jest szansa na to, by zmiany, jakie będą przeprowadzone w edukacji, no, przywróciły także ten wymiar kształcenia literackiego, o którym pani mówiła. No, jest to rzecz
kluczowe słowo to tak. Szansa.
Tak, tak,
szansa.
I właśnie może takie głosy, jak głos pani Danuty, sprawiają, że ta szansa staje się coraz bardziej prawdopodobna, że może ona się, może się ta szansa ziści. Trzeba o tym pamiętać, trzeba o tym przypominać tym, którzy będą układać programy, którzy nad kształcenia literackiego w szkole będą czuwać.
Owoce za 12 lat.
No tak, tak. Zobaczymy, jak rzecz się rozwinie. Pomyślałem o tym, co pani Danuta mówiła, także w takim wymiarze, że właśnie ta edukacja, w której nacisk byłby położony tylko na romantyzm lub tylko na pozytywizm, byłaby edukacją bardzo niepełną. Że dopiero ten dwugłos, ta polifoniczność tradycji XIX-wiecznej, ona stanowi dla nas taką wartość. Myślę, że w przypadku pozytywizmu warto też podkreślać to, że pozytywiści właściwie dali nam wzorzec takiej idealnej polszczyzny. Znaczy takiej, która przecież dzisiaj, kiedy sięgamy po ich powieści, po ich nowele, nie potrzebujemy specjalnie wielu przypisów, nie potrzebujemy komentarzy, to jest ten język, którym się posługujemy dzisiaj. Tak jakby autorzy tacy jak Prus, Orzeszkowa, jakby ustawili kanon języka, ustawili tę skalę polszczyzny, z której my także dzisiaj korzystamy. Ten wzorzec pięknego polskiego języka, który nam pozytywiści pozostawili. To jest też ogromna wartość.
Profesor Wiesław Ratajczak, naszym i Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Adam z Poznania. Chciałem zapytać pana profesora, może takie bardziej pytanie dotyczące epoki i pozytywistów, jeśli chodzi o ich biografię. Ostatnio czytałem książkę stu polskich autorów kresowych pana Krzysztofa Masłonia. To są takie zbiór dotyczący Polaków, którzy właśnie tworzyli polską kulturę na przestrzeni trzech wieków na kresach. Bardzo ciekawe opracowanie. Między innymi również pod kątem życiorysów. I to, co mnie interesuje, to ta pozytywna praca u podstaw polegająca na samoorganizacji, ale też samokształceniu, bo mam takie przekonanie, że większość tych osób, które wtedy działała, to były osoby, które kształciły się w domach, w dworkach, z gubernatkami, w rodzinie wielopokoleniowej i to byli, można powiedzieć, tacy ówcześni, dzisiaj byśmy powiedzieli, edukatorzy domowi, czy dzieci edukowane domowo, które wyrosły w takiej atmosferze właśnie pracy u podstaw nad sobą samym, i chcieli to przekazać dalej. Czy z takiego punktu widzenia pana profesora doświadczenia można powiedzieć, że większość tych pozytywistów właśnie to swoje doświadczenie tej pracy u podstaw wyniosła ze swoich domów, z tego, że w tych dworkach wzrastali, dostali dużo od życia, a jakby szczęście od losu, tak? Ale chcieli właśnie się tym podzielić. I czy oni byli edukowani, można powiedzieć, w większości jednak w tych takich małych ojczyznach, czyli w tych swoich rodzinach? To mnie interesuje, bo wydaje mi się, że tak patrzę na niektóre życiorysy, to tak faktycznie było i że stąd właśnie się brała ta ich taka chęć, czy taka ich umiejętność stawiania czoła tym wyzwaniom, że oni jednak w większości przypadków nie byli ludźmi, którzy skorzystali z tych szkół. No te szkoły też były prawowyborcze, więc ta polska kultura, ona chyba faktycznie była przekazywana tylko w domach. Chciałem zapytać, czy ja dobrze myślę, że faktycznie to tak było. Bardzo dziękuję za odpowiedź z góry.
Dziękuję, panie Adamie.
No, słowo samokształcenie jest rzeczywiście dla pokolenia pozytywistów takim słowem kluczem. Tak, oni musieli samodzielnie docierać do wiedzy. Tak jak pan powiedział, szkoła była szkołą rosyjską i oczywiście patrząc na biografię Prusa chociażby jako taką wzorcową, czy też taką, do której chętnie się odwołujemy, myśląc o pozytywizmie,
no to przecież człowiek, który nie zdobył żadnego akademickiego wykształcenia, tak? Otarł się o szkołę główną, otarł się o Instytut Weterynaryjny w Puławach, gdzie między innymi z powodu konfliktu z rosyjskim profesorem ze szkoły został wydalony. Nie wchodzę teraz w szczegóły. No, puenta jest taka, że tę ogromną wiedzę o świecie Prus zdobył dzięki samodzielnym lekturom. Natomiast czy były to lektury domowe, czy było to kształcenie domowe, czy też nasiąkali autorzy pozytywistyczni tą atmosferą szlacheckiego dworku. Ja myślę, że takim znakiem sytuacji właśnie polskiej kultury, polskich rodów, polskich rodzin szlacheckich po powstaniu styczniowym jest właśnie zagłada szlacheckiego dworu. A w każdym razie w bardzo wielu przypadkach przecięcie tej historycznej ciągłości. Co zresztą w literaturze bardzo często zostaje potwierdzone. Czy to na skutek prześladowań popowstaniowych, czy rekwizycji, aresztowań i tak dalej, czy też z powodów ekonomicznych, bardzo wiele dworków szlacheckich po prostu przestaje istnieć. Pokolenie to, które wchodzi w dorosłość w latach 70., 80., czasami nazywane jest pokoleniem wysadzonych z siodła, czyli tych, którzy jakby stracili oparcie w tym tradycyjnym wzorze szlacheckiego domu, którzy po prostu musieli iść już własną drogą, poszukać dla siebie miejsca czy szansy, często w wielkim mieście. Nie mogli już liczyć na to, że będą żyli tak, jak żyli ich ojcowie, dziadowie. Po prostu to miejsce, ta kultura w dużym stopniu przestawała istnieć. Także na pewno podkreślałbym tę rolę samokształcenia. Słusznie pan na to, panie Adamie, zwrócił uwagę. Natomiast w przypadku dworów szlacheckich to właśnie pozostaje wspomnienie, pozostaje marzenie. Jest takie bardzo przejmujące opowiadanie Elizy Orzeszkowej, która mówi o licytacji szlacheckiego dworu, po której zapada zmierzch. Ci, którzy się zgromadzili wokół dworu licytowanego, już udają się do swoich domów, zapada zmierzch i w tych pustych ścianach rozlegają się opowieści o przeszłości, tak jakby dom wzdychał, tak jakby wydawał już ostatnie tchnienia. To takie bardzo symboliczne opowiadanie mówiące o załamaniu się tego wzoru. No, tak się potoczyła historia.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Mówi Janusz z północnego Mazowsza.
Prosimy, panie Januszu.
Ja chciałem się podzielić, przede wszystkim chciałem gorąco przywitać się z gospodarzami tej audycji, z panem profesorem, jak również z ojcem prowadzącym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem się podzielić taką sprawą. Właśnie to takie moje przemyślenia rodzinne. W tej chwili jestem po 60, ale chciałem się podzielić taką sytuacją dotyczącą okresu, kiedy wspomnieniami mojej babci ze strony mamy. To była osoba urodzona jeszcze w XIX wieku, czyli jeszcze można powiedzieć otarła się w okresie pozytywizmu, bo to był rok 1892. I po prostu właśnie jak to wyglądało, sprawa kształcenia osób, które bo pochodziła ze wsi, stosunkowo dobrze, znaczy się pradziadek stosunkowo dobrze gospodarzył, także było stać na to, żeby, a to było, powiedzmy, to jest rejon północnego Mazowsza, który w tym czasie był pod zaborem rosyjskim. Zresztą babcia, jak wspominała, powiedzmy, że przeżyła 3 wojny, mianowicie przeżyła, że mówi, wojnę, pierwszą wojnę, potem jeszcze jedną wojnę i potem drugą wojnę światową. I po prostu mnie zawsze intrygowało, co to była za wojna. No teraz wyszło, że to była wojna polsko-bolszewicka, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Mianowicie była taka sprawa, że jednak pod zaborem, zwłaszcza rosyjskim, była trudność zdobywania wykształcenia, a tym samym poznania w historii i literatury narodu polskiego. To była, moja babcia była po prostu osobą stosunkowo mało wykształconą, bo w rezultacie skończyła tylko 3 klasy. Żeby to osiągnąć w szkole gubernianej, i to nie tylko po prostu wiejskie, ale to było na pewien taki większy obszar, no powiedzmy jakby naszej części gminy, po prostu to pradziadek musiał sprzedać, jak babcia wspominała, tam jakoś rogaciznę, to czy to była krowa, czy koń, w każdym bądź razie, jaki efekt tego był, że tylko babcię moją nauczono, po prostu nauczyła się czytać po polsku z książeczki do nabożeństwa. Natomiast zaborca rosyjski nie pozwalał uczyć pisania się i babcia do końca życia po prostu podpisywała się krzyżykami. Była taka historia, że jak my z rodzeństwa, bo ja miałem 2 siostry, najpierw jak ja chodziłem do małych klas, powiedzmy do tych pierwszych klas szkoły podstawowej, no próbowała, mówi, to może ja się spróbuję ze swoimi wnukami nauczyć. No nie wychodziło już to pisanie, bo to było po prostu, babcia była w wieku, już miała od około 70 lat wtedy, ale próbowała, no, że, i to jeszcze co ciekawe, nie na pisanym w szkole tej uczono, tylko na nadrukowanym. Znaczy chodzi po prostu o pismo drukowane. I później jeszcze próbowała z moimi młodszymi siostrami, ale jednak nic nie wychodziło, no bo coraz bardziej były drżące ręce. I po prostu w zasadzie to byłoby tyle, co chciałem powiedzieć, ale no właśnie chciałem dać świadectwo, jak to w praktyce w tej Polsce po prostu, pod zaborami, a to były czasy jednak okresu pozytywizmu, gdzie powiedzmy ludzie światli myśleli o tym, no chociażby właśnie tu dużo się wspomina o Bolesławie Prusie, o Stefanie Żeromskim, który właśnie z pogranicza pozytywizmu i Młodej Polski był, jak również bardzo słusznie, bo podejrzewam, że pan profesor pochodzi, znaczy się wykłada na uczelniach poznańskich. Dziękuję za przepiękny polski język, za powiedzmy przekazanie tej wiedzy, która niezwykle ważna jest dla społeczeństwa polskiego w sposób no tak ujmujący całym sercem, całym duchem. Także po prostu jeszcze raz chciałem gorąco podziękować i w zasadzie to tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dwie kwestie chciałbym dodać do słów pana Janusza. Pierwsze, właśnie ta związana z pomocą uczącej się młodzieży. Rzeczywiście na terenie zaboru rosyjskiego było to ogromnie utrudnione. Natomiast myślę o tym, że chociażby na terenie zaboru pruskiego, wracając do mojej rodzinnej Wielkopolski, no jednym z pierwszych przedsięwzięć organicznych właśnie było powołanie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Było to w roku 1841. To jedno z dzieł wspomnianego doktora Karola Marcinkowskiego. Tak dobrze pomyślane, że
działało to towarzystwo aż do II wojny światowej. I oczywiście jego działalność polegała na pomocy stypendialnej dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży z terenu zaboru pruskiego. Można też zobaczyć, jak bardzo szybko dochodzi do, właśnie dzięki powszechnej edukacji w języku polskim, dochodzi do edukacyjnych karier czy edukacyjnego postępu w zaborze austriackim, w Galicji. Właściwie już pod koniec XIX stulecia bardzo wielu studentów, a niebawem także profesorów uczelni Krakowa i Lwowa, to były chłopskie dzieci. Oczywiście dzięki temu, że ten system się tak dobrze wykształcił, system powszechnego szkolnictwa w języku polskim, dzięki temu udało się wykształcić no, taką świetną tradycję edukacyjną, której owoce chyba i dzisiaj są jeszcze na terenie dawnej Galicji widoczne. To jedna kwestia i też pomyślałem o tym, że właśnie popatrzmy na te chłopskie dzieci, które często uczą się tylko podstaw języka, które z trudem składają polskie litery. I czy nie będzie jakąś kolejną wielką zasługą pozytywistów to, że oni tak bardzo zdemokratyzowali literaturę? Znaczy nie tylko wprowadzili do literatury bohatera ze społecznych nizin, jakbyśmy powiedzieli, ale także tak pisali, że ich nowele, ich powieści mogły trafić do masowego odbiorcy, także tego słabiej wykształconego, a w niektórych przypadkach ich powieści były publikowane w formie takich przeróbek dla ludu. Przypominam sobie przeróbkę placówki Bolesława Prusa, opublikowaną pod tytułem Jak sobie pewien chłop z Niemcami poradził. Ta duża powieść Prusa została sprowadzona do bodaj 20-stronnicowej broszury. Dokonało się to za zgodą autora, za zgodą Bolesława Prusa. Faustyna Morzycka takiego zabiegu dokonała, ale tego typu wydawnictw było bardzo wiele. I kto wie, czy to ten masowy ruch wydawniczy książek popularnych, książek dla ludu, czy on też nie zdecydował o tym, że Polaków z różnych zaborów, tych Polaków, których wykształcenie było słabsze i którzy mogli nie czuć się tak mocno związani z polszczyzną, no jednak udało się z kulturą polską związać na stałe. I jeszcze tak jedno dopowiedzenie do uwagi pana Adama o samokształceniu, no także Żeromski, pisarz młodopolski, o którym mówimy dzisiaj także wiele. Jego biografia pokazuje, że samokształcenie oznaczało też uczenie się wspólne, nielegalne, konspiracyjne uczniów rosyjskich gimnazjów. Tak, polska literatura, także literatura romantyczna trafiała do nich tą drogą w aurze tajemnicy, w aurze konspiracji. Samokształcenie to także taka działalność, którą no, w jakimś stopniu możemy porównać z tajnymi kompletami, tymi, które prowadzone były podczas II wojny światowej.
Pozytywizm, praca organiczna i modernizacja Polski. Czy możemy rozmawiać o pozytywizmie w sposób rzeczowy bez roty Marii Konopnickiej?
Nie, to jest jeden z najważniejszych tekstów, bo przecież przeniknął do powszechnej świadomości.
A zatem posłuchajmy, tak. Zaśpiewajmy i posłuchamy pana profesora.
Yeah.
Kobza w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego Marii Konopnickiej. Rozmawiamy o pozytywizmie.
Tak, to jest oczywiście hymn, który który rozległ się w 1910 roku, rocznicę grunwaldzką. Hymn, który rzeczywiście trafił do wszystkich zaborów, nierzadko z wielkimi problemami. Przypominam sobie odkrycie mojego profesora, profesora Edwarda Pieślikowskiego, który odnalazł taką zaginioną edycję, czy niezauważoną edycję Roty w jednym z poznańskich pism, jednej z poznańskich gazet. Oczywiście nie było mowy o tym, żeby cenzura przepuściła Rotę w poznańskiej gazecie. I redaktorki bodaj poradziły sobie z tym w ten sposób, że fragmenty Roty drukowały w kolejnych numerach pisma obok tytułu, jako swoiste motto przy tytule, co pozostało niezauważone dla cenzury. Po jakimś czasie można było z tego złożyć całe brzmienie Roty. To niezwykłe odkrycie, ale rzeczywiście tekst, który odpowiada no swoistemu nastrojowi chwili. Rok 1910, niebawem więc wydarzenia I wojny światowej, tak tragiczne dla Europy, a jednocześnie przecież spuentowane także odzyskaniem przez Polskę niepodległości. No, wielkopolskim tropem jest również to, że autorem muzyki do Roty jest nasz kompozytor Felix Nowowiejski.
Kolejny telefon w naszych rozmowach niedokończonych o pozytywizmie. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie wszystkich witam. Mówi Bernadeta z Małopolski. Skoro tyle mówimy o nauce, to trzeba oddać sprawiedliwość zaborowi austriackiemu. Dlatego, że tutaj z opowiadań mojej babci i jej najstarszej siostry, która urodziła się w 1884 roku, a więc bardzo dawno, obie już zresztą nie żyją, ale bardzo żywy był przekaz. Otóż w zaborze austriackim powoływano przecież uczelnie. Obowiązkowa była tak zwana szkoła powszechna, czyli czteroklasowa. I no, chciałam tylko oddać tą sprawiedliwość. Ja jeszcze tylko dodam tyle, że ponieważ z Małopolski dzwonię, to przecież Austriacy właśnie w czasie zaborów powołali diecezję tarnowską jako oddzielną diecezję tutaj i ustanowioną. Więc to tak tylko dygresyjnie, ale jeszcze jedno. Z rodziny bardzo patriotycznej pochodzę i była jeszcze taka opowieść mojej babci, że owszem, w szkole uczono się niemieckiego. Zawsze rano rozpoczynano modlitwę za cesarza i za Austro-Węgry, ale uczono po polsku. Więc to należałoby bardzo podkreślić. I jeszcze jedno chciałabym wspomnieć, no wspomniano różnych pisarzy. Troszkę zapomniana jest Maria Radziewiczówna, która opisuje Kresy w sposób absolutnie piękny i patriotyczny. Na tych książkach, przepraszam, gdyby wychowywała się młodzież, zapewne byłaby inna. Jeszcze jedno muszę wspomnieć, że dwory, oczywiście te dwory, gdzie był dobry pan, gdzie kwitła kultura, po prostu garnęły i organizowały naukę dla chłopskich dzieci. Dwór uczył, dwór leczył, dwór wspierał, bo jak była jakieś nieurodzaj, czy jakby były jakieś inne, powiedzmy, gradobicia, to dwór zawsze wspierał. No nie mówię o tych, które dwory były tam jeszcze mocno skażone z czasów prawda, wcześniejszych. Dlatego tylko tyle chciałam dodać. Proszę to zaznaczyć, bo rzeczywiście tak było. To są przekazy autentyczne. Moja babcia się urodziła w Równym 900 roku, a więc chodziła do szkoły jeszcze za czasów właśnie zaborów. Przeżyła wojnę i wszystko nam dokładnie przekazywała. Cześć Boże, serdecznie pozdrawiam. Ach, jeszcze jedno. O wyrównaniu mówimy, o wyrównaniu szans. Ja pochodzę z tych roczników, gdzie te wyrównywane szanse były. Ponieważ ja zdając na studia, jako dziecko tak zwanej inteligencji pracującej, nie mogłam liczyć absolutnie na nic. Natomiast ci, co pochodzili z małych miejscowości, odległych od miasta uniwersyteckiego, powiedzmy ileś tam kilometrów, dostawali tyle punktów za pochodzenie, za to, za tamto, za owo, że właściwie mogli do egzaminu przystępować, mając 1/3 wiedzy tej, co ja musiałam mieć, żeby na uczelnię się dostać. Tak to wyglądało. Przeżyłam to i to już mówię autentycznie. A więc to wyrównywanie szans było, a teraz no niestety wymarło pokolenie tych autentycznych ziemiańskich rodzin i no i po prostu mamy to, co mamy. Dano szansę tym w większości, którzy na nic nie zasługiwali. Przepraszam, że tak kończę, ale to na pewno jest prawda. Szczęść Boże jeszcze raz.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Pan profesor. Sytuacja polskiego szkolnictwa w Galicji była zupełnie inna, tak porównując ją z zaborem rosyjskim czy z zaborem pruskim. Tak jak zresztą wspomniałem wcześniej, no w pełni potwierdzam świadectwo pani rodzinnych wspomnień. Rzeczywiście powszechna edukacja, która objęła Galicję, no skutkowała tym, że bardzo szybko, bardzo liczna reprezentacja chłopów trafiła na uczelnie Lwowa i Krakowa. No rzeczywiście był to swoisty fenomen. Uczelnie, które kształciły znakomicie i kształciły no, bardzo liczne grono studentów, zapewne znacznie trudniej byłoby budować drugą Rzeczpospolitą, gdyby nie właśnie to grono absolwentów uczelni Krakowa i Lwowa, także Lwowskiej Politechniki i oba miasta galicyjskie, ale przede wszystkim Lwów, no dostarczyły kadr dla odradzającego się państwa polskiego. Oczywiście mówiąc o tej dbałości o swoiste wyrównywanie szans, dbałości ze strony pozytywistów, no nie miałem na myśli i oni nie mieli na myśli takiej inżynierii społecznej, jaką uprawiano w PRL-u, czyli tak zwanych punktów za pochodzenie, które trudno powiedzieć, czy w większym stopniu, które to punkty miały zapewnić awans ludzi wywodzących się może z trudniejszych środowisk, a w jakim stopniu te punkty miały zagrodzić drogę innym, o czym pani z pewną goryczą mówiła. To ta pozytywistyczna wrażliwość i pozytywistyczne wyrównywanie szans polegało raczej na tym, by właśnie nie dać się zmarnować talentom, by nie w sposób jakiś administracyjny to zabezpieczyć, ale właśnie starać się zapewnić to minimum możliwości kształcenia dla wszystkich, co oczywiście w przypadku zaboru rosyjskiego było bardzo trudne, o czym też w głosach poprzednich słuchaczy była mowa. Co do Marii Rodziewiczówny, ona oczywiście no, czeka na swój wielki powrót, tak myślę. To bardzo rozległa i bardzo różnorodna twórczość, a przy tym też niezwykle ciekawa, taka symboliczna biografia. No, Maria Rodziewiczówna nie jest dzisiaj bohaterką naszego spotkania, ale jeśli pomyśleć choćby o datach jej urodzin i śmierci, urodzona w drugim roku powstania styczniowego, w roku 1864, zmarła w 1944 roku po ewakuacji z Warszawy ogarniętej powstaniem. No niezwykła postać, bardzo dzielna kobieta i bardzo ciekawa twórczość, myślę, że atrakcyjna także dla współczesnego czytelnika.
Pan profesor mówił o Wielkopolsce, ja muszę powiedzieć o ziemi tarnowskiej, swojej rodzinnej ziemi. I oczywiście należy się zgodzić z tym, co mówiła pani Bernadeta, że cesarz Józef II organizuje diecezję tarnowską i tereny od 1783 roku, natomiast jako datę powstania tej diecezji uważa się datę wydania odpowiedniej bulli przez papieża Piusa VI w 86 roku, czyli w 3 lata później, żebyśmy nie uważali, że to cesarz stworzył naszą diecezję. No, organizację może rozpoczął, ale to struktury Kościoła rzymskokatolickiego tworzy i zatwierdza Stolica Święta. Prosimy, ostatni już telefon w naszych rozmowach.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nawiązując do tego, co ojciec redaktor powiedział w tej chwili, to nie możemy też tak gloryfikować Austrii, bo sytuacja w zaborze austriackim była tak samo trudna jak w zaborze pruskim i rosyjskim. Po pierwszym rozbiorze Kraków do Wisły został oddzielony od ziem polskich. W związku z tym południowa część Galicji nie miała biskupstwa i zachodziła konieczność, Kościół ją czuł i wierni ją czuli, utworzenia nowego biskupstwa, gdyż Kraków był jak gdyby poza granicą. Później w 1815 roku przez jakiś czas Kraków należał do Galicji, a w 1815 roku przestał należeć, był wolną Rzeczpospolitą i znowu to jakby ewokowało konieczność utworzenia nowego biskupstwa tarnowskiego, do czego dążyło duchowieństwo polskie i wierni polscy. A Austriacy w tym okresie, okresie przełomu wieku XVIII-XIX, byli bardzo wolnomyślni. Duchowieństwo z Galicji, które kształciło się w Wiedniu, było bardzo liberalnie prowadzone i to oświecenie przesuwało się jakby w kierunku hedlowskim i ono było wcale nie takie bardzo ciepłe dla Kościoła i zwłaszcza dla Kościoła polskiego. Do 60 roku, a właściwie w oświacie do 67 była silna germanizacja w szkolnictwie. Dopiero po Sadowie w latach 60., na początku lat 60. nastąpiła odwilż i Austria miała autonomię. Węgry uzyskały status państwa dualistycznego, a Polska, a ziemie zaboru austriackiego stały się autonomiczne i dopiero wtedy było lżej, ale to też nie dlatego, żeby ci Austriacy tak bardzo nas hołubili, tylko po prostu kultura polska, kultura narodu polskiego zaczęła mieć warunki do rozwoju, a oczywiście bez oświaty nie mogło się obejść, dlatego pod względem oświatowym tu było lepiej niż w zaborze rosyjskim i niż w zaborze pruskim, mimo że alfabetyzowanie społeczeństwa również polskiego w zaborze pruskim było wcześniejsze i wyższe niż w Galicji, ale to była alfabetyzacja w języku niemieckim. Tak, że oni nawet języka polskiego naukowego tam nie znali, jak szli na studia, kształcili się w uniwersytetach niemieckich, austriackich i niemieckich. Więc to była alfabetyzacja połączona z germanizacją. A jeżeli chodzi o Rodowiczównę, to ona miała taki ogromny talent pokazywania sytuacji, w jakiej znajdowała się polska narodowość polska we wszystkich zaborach. Bo na przykład o zaborze pruskim mniej pisali nasi wybitni pozytywiści, a Rodziewiczówna, wprawdzie to już był okres bliższy międzywojennemu etapowi rozwoju, napisała tę powieść Między ustami a brzegiem pucharu i pokazała wspaniale, jak byli Niemcy wychowywani w stosunku do Polaków, jak ich ukazywano jako prostaków, a tymczasem ten prymityw i buta niemiecka już wtedy przerażała ludzi wychowywanych w kulturze polskiej i ziemiaństwo, i lud wiejski, który się w ziemiaństwie, zależy też jaki ziemianin był dominantem w danej miejscowości, ale wpatrywała się w salony i vice versa, w kulturę ludową i po prostu ta kultura przewyższała kulturę niemiecką i Rodziewiczówna to rozumiała. Ja nie jestem polonistką, historykiem, ale zawsze podziwiam Rodziewiczówny i wydaje mi się, że gdyby trochę inaczej pokierowała, była swoim piórem i swoim wykształceniem, czy też być może socjologizowała się bardziej, to byłaby tak samo wielka jak Orzeszkowa czy Prus. Więc nie przeceniałabym tak za bardzo tychże Austriaków, mimo że warunki do rozwoju mieliśmy dobre i że w 18 roku byli tacy Polacy, zdecydowanie Polacy, którzy powiedzieli, że oni już w 18 roku, w czasie tym już wczesnolegionowym, oświadczyli, że nie będą składali nowej przysięgi, bo oni jako Polacy składali przysięgę cesarzowi i oni uważają, że Polskę będą przy Austrii budować, że to im się uda. No Austriacy są zupełnie inni niż Prusacy, niż no może podobni bardziej do Bawarczyków, ale do Prusaków i do tych Niemców, którzy na przykład pojawiają się w Krakowie i obserwujemy ich zachowanie, to jest ktoś całkiem inny. Tam jest jakby większe kwantum kultury słowiańskiej wśród Wiedeńczyków i wśród, no jeśli też trafimy na Wiedeńczyków, Austriaków, bo w Wiedniu mieszkają różni ludzie. Więc nie da się tak jednoznacznie
bardzo gorąco dziękujemy.
Wycenić.
Pozdrawiamy Panie.
Dziękuję. Henryk, dzięki.
Z Panem Bogiem. Panie profesorze.
Tylko w dwóch słowach do tych bardzo ciekawych uwag Pani profesor się odniosę. Pierwsza uwaga, no, oczywiście nie podkreślałem tego, proszę wybaczyć, ale rzeczywiście w zaborze austriackim ta zmiana następuje po roku 1866, kiedy rzeczywiście pod wpływem tej klęski podsadową władze Austrii przekonują się, że Wielkie Cesarstwo jest kolosem na glinianych nogach i podejmuje się wówczas próbę odnowienia tego państwa poprzez obdarzenie przynajmniej niektórych nacji daleko idącą autonomią. I wtedy z tej możliwości korzystają polskie elity, wystosowując słynny adres do Najjaśniejszego Pana. Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. Więc poprzez pewną deklarację lojalności Polacy uzyskują możliwość swobodnego kształtowania życia społecznego, a przede wszystkim właśnie szkolnictwa, edukacji na terenie Galicji. Ogromna praca, oczywiście warunki nieporównywalne z tymi, które obowiązywały w innych zaborach. Słusznie pani profesor powiedziała o tym, że alfabetyzacja miała szerszy zasięg i wcześniej była przeprowadzona w zaborze pruskim, ale właśnie była to nauka w języku niemieckim, z tą jedyną ostoją, jaką była nauka religii w języku miejscowym, czyli w języku polskim, a i ten przedmiot przecież na początku XX stulecia miał być wykładany w języku niemieckim, w języku zaborczym, stąd słynny strajk dzieci wrzesińskich na początku wieku, czyli 1901-2 roku. A wspomniana przez panią profesor powieść Między ustami a brzegiem pucharu, no ona nazwana może być wprost powieścią pozytywistyczną, gdy brać pod uwagę chronologię, bo przecież powstała w 1889 roku, więc w tym momencie
szczytowym dla literatury pozytywistycznej, a w istocie opowiada o starciu tych dwóch żywiołów, polskiego i niemieckiego. Opowiada przez fabułę romansową pruski arystokrata, pogardliwie spoglądający na polską kulturę, odmienia się pod wpływem uczucia do pięknej Polki. Bardzo to budująca fabuła i atrakcyjna powieść.
Co trwa do dziś? Pozytywizm, praca organiczna i modernizacja Polski, profesor Wiesław Ratajczak. No, panie profesorze, w ramach podsumowania, krótkim zdaniem, pozytywista, organicznik, społecznik, humanista, to można powiedzieć od tego okresu postromantycznego pojawiające się określenia na tych, którzy są zaangażowani i wielkie, ważne idee wcielają w życie. Chciałbym zapytać, gdzie miejsce w tym wszystkim na katolika?
To jest bardzo poważny problem. Przyznaję, że z trudem sformułowałbym takie zdanie ogólne, że na przykład głoszące, iż polski pozytywizm jest pozytywizmem chrześcijańskim czy katolickim. Oczywiście wywołałoby to i mój osobisty opór, i zapewne historycy literatury inni by się z takim sądem nie zgodzili. Nie mówiłem o tym dotąd, może teraz na koniec warto to też wspomnieć, że pozytywizm warszawski był jednak inspirowany przede wszystkim myślą zachodnioeuropejską. Stanowiło to jego siłę, a jednocześnie może też jakąś słabość. Znaczy siłę związaną z tym, że pozytywiści podjęli właśnie poprzez wysiłek samokształceniowy taką ogromną próbę, czy ważną próbę uczestniczenia w życiu intelektualnym Europy Zachodniej. Nadrobienia tych zapóźnień. Chcieli przeczytać, zrozumieć i współuczestniczyć w życiu intelektualnym Zachodu Europy. Po trosze oznaczało to odsunięcie tradycji rodzimej. Powiedzieć można, że pisarze pozytywistyczni, no znów takie zbiorcze określenie, bo przecież jeśli pomyśleć o Henryku Sienkiewiczu, jego związku z później z ideami konserwatywnymi, jeśli pomyśleć o Quo Vadis i chrześcijańskiej epopei, jeśli pomyśleć o obronie Jasnej Góry w powieści Potop i tak dalej, i tak dalej, to odpowiedź na to pytanie postawione przez ojca wydaje się oczywista. Trudniej znacznie jest u Bolesława Prusa, który rzeczywiście był bardzo powściągliwy w tej materii, a jednak przez niektórych historyków literatury, myślę tutaj zwłaszcza o profesorze nieżyjącym, już znakomitym historyku literatury z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, o profesorze Stanisławie Ficie, przez niektórych historyków literatury Bolesław Prus nazywany jest pisarzem ewangelicznym, pozytywistą ewangelicznym. I myślę, że najwięcej można z tych przemyśleń na temat wiary, najwięcej tych przemyśleń można dostrzec w samych dziełach. No, przemyślę chociażby o lalce, żeby do niej może powrócić po tych dwóch godzinach naszej rozmowy. Wspomniałem, że to jest powieść, w której spotykają się wszystkie najważniejsze problemy pozytywistyczne. Właśnie główny bohater tej powieści, jak pamiętamy, jest człowiekiem w zasadzie obojętnym religijnie. Idzie do kościoła w Wielką Sobotę tylko po to, żeby uczestniczyć w kweście, w jaki sposób zaimponować Izabeli Łęckiej odpowiednio wysoką sumą pieniędzy, którą zamierza poświęcić na cel dobroczynny. No ale właśnie ten sceptyczny wobec religii człowiek, z trudem sobie przypominający, kiedy ostatnio przekroczył próg kościoła, w tej świątyni doświadcza czegoś niezwykłego. Słyszy jakby kazanie Chrystusa na górze, słyszy
naukę o błogosławieństwach. Przedziwne to doświadczenie. A warto też zwrócić uwagę na to w takim kulminacyjnym momencie powieści, najtragiczniejszym momencie powieści, kiedy jesteśmy przy Wokulskim, który usiłuje popełnić samobójstwo i w ostatniej chwili zostaje uratowany przez przypadkowo spotkanego człowieka. Tenże Wokulski w tym najtragiczniejszym momencie, najmroczniejszym momencie swego życia zwraca się do miłosiernego Boga. A na pytanie, co człowiekowi zostaje, kiedy jest na samym dnie udręczenia, Prus odpowiada w powieści, taki głos w powieści słyszymy, człowiekowi zostaje ziemia, prosty człowiek i Bóg. No czym można udzielić, powiedzmy, bardziej przejmującej odpowiedzi na ojca pytanie niż właśnie cytat z lalki Bolesława Prusa.
Bardzo gorąco dziękuję. Straszny dwór, premiera 65 rok, czyli już w okresie pozytywizmu.
Tak? Stanisław Moniuszko.
Tak. A naszym państwa gościem profesor Wiesław Ratajczak. Pozytywizm, praca organiczna i modernizacja Polski. Pozdrowienia szczególne dla kogoś, panie profesorze?
Bardzo Państwu dziękuję za możliwość porozmawiania z Państwem, a chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić przede wszystkim moją mamę, która, myślę, słucha audycji. A jeśli słuchają tej audycji moi studenci, to także dla Was serdeczne pozdrowienia i rozmowy nie tylko o pozytywizmie będziemy toczyć nadal.
Wszystkiego dobrego, a na zakończenie no właśnie aria z Kołuby ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki.